Czas na Słowo Boże. Drodzy, kończymy dzisiaj cykl kazań na temat siedmiu grzechów, które nienawidzi Pan. Są szczególnie znienawidzone. Szósty rozdział przypowieści Salomona, 16 i 17 werset. Mniemam 16 do 19 wersetu. Mniemam, że za niedługo, chyba prawie na pamięć, będziemy znali ten fragment. Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Bóg nienawidzi siania niezgody między braćmi. Bóg nienawidzi siania niezgody w rodzinie, zarówno tej fizycznej, cielesnej, jak i tej duchowej. Jedną z rzeczy, którą Bóg szczerze się brzydzi, jest właśnie wzbudzanie, wszczynanie niezgody. Tak to jest ujęte, przynajmniej w innych przekładach Pisma. Słowo niezgoda w Starym Testamencie użyte zostało 7 razy i tylko w Księdze Przypowieści Salomona. Oczywiście znajdziemy jakieś wyrazy bliskoznaczne, synonimy w wielu miejscach Starego Testamentu. Każdy fragment, w którym użyto tego słowa, on mówi o bólu, który przychodzi w wyniku rozsiewania niezgody. Dlaczego Bóg nienawidzi niezgody? Znalazłem 4 powody, może znajdziecie więcej. Bóg nienawidzi niezgody, ponieważ niszczy ona ludzi, którzy niezgodę sieją. Zaskoczeni jesteście na pewno. Przypowieści, 6 rozdział, trochę wcześniej, 12 do 15 wersetu. Człowiek niegodziwy, mąż bezbożny, chodzi z fałszem na ustach, mruga oczyma. Daje znaki nogami, palcami wskazuje, w sercu swoim chowa podstęp, ustawicznie knuje zło, sieje niezgodę. Dlatego nagle spada na nieszczęście, w oka mgnieniu bywa bez ratunku zdruzgotany. Bóg nienawidzi niezgody, ponieważ niszczy ona ludzi, którzy niezgodę sieją. Jaka jest Boża obietnica dla takich ludzi? Nieszczęście. Nagła zagłada, starcie w proch. Nieodwracalne zniszczenie. Różne przekłady polskie takich słów używają w tym miejscu. Bóg obiecuje to siejącym niezgodę. Niezgoda w pierwszej kolejności, więc widzimy, niszczy człowieka siejącego ją. A przecież wiemy, że Bóg nie chce śmierci grzesznika. Przecież wiemy, że Bóg jest miłością. Ale też wiemy, Bóg nienawidzi grzechu, bo ten grzech rujnuje życie człowiekowi. Po drugie, Bóg nienawidzi niezgody, ponieważ niezgoda niszczyła narody, niszczy narody. Bóg zasadził różne narody w określonym miejscu, w określonym czasie, tak mówi apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich, i mówi też po co? Aby szukały Boga. Aby szukały Boga, a nie wytłukły się do ostatniego nawzajem. Ale jednak widzimy, że znakiem czasów ostatecznych są wojny. Naród przeciwko narodowi, kraj przeciwko krajowi. Niezgoda niszczy narody. Można się też odwołać do historii naszego kraju. Jeden z najdłuższych okresów bez wojny domowej bądź czyjejś na naszym lądzie, tu w naszym kraju, ziemi, albo naszej własnej. Jeden z najdłuższych okresów spokoju. Ale 1000 lat, można by powiedzieć, w każdej epoce wojna. Po trzecie, Bóg nienawidzi niezgody, ponieważ niszczy ona rodziny, niszczy więzi między ludźmi. Niezgoda rozbija małżeństwa. Niezgoda doprowadza do tego, że dzieci są rozdzielane od rodziców. Niezgoda prowadzi do tego, że rodzice są oddzieleni od swoich dzieci lub jeden z rodziców. Często tak bywa. Rodzeństwo bywa rozdzielane nawzajem. Wszystkiemu winna niezgoda. Bóg nienawidzi niezgody, ponieważ niszczy ona również więzi duchowe. Niezgoda rozbija kościoły. I dzisiaj chciałbym na ten temat coś więcej powiedzieć, bo przecież zebraliśmy się tu nie jako krewni według ciała, zebraliśmy się tu jako ci, którzy mają duchowe więzi, jako Kościół, tak? Mamy tego samego Ojca w niebie, mamy tego samego Ducha, mamy tą samą wiarę, oczekujemy tej samej nadziei, mamy tą samą przyszłość. Prawdy, o których dzisiaj chcę powiedzieć, więc można zastosować do naszych fizycznych rodzin, naszego narodu, ale przede wszystkim chciałbym, żebyśmy się skupili naszą uwagę na Kościele, bo zebraliśmy się właśnie jako Kościół. Dlatego o tym troszkę. Niezgoda rozbijała kościoły. A Kościół przecież powinien być znany z tego, że ludzie doświadczają w nim akceptacji, pocieszenia, przekonania o grzechu, doświadczają zachęty, podniesienia, doświadczają odkrywania prawdziwej wartości w Chrystusie, jaką mają. A co robi niezgoda? Niezgoda oddalała Bożych ludzi od wspólnoty, oddalała ich od uwielbienia we wspólnocie. Niezgoda przemieniała społeczności ludzi odkupionych w społeczność ludzi zgorzkniałych, skłóconych. A zobaczmy, że Jezus umarł za to, żebyśmy żyli w jedności. Jedność jest przeciwieństwem niezgody. Jedność powoduje, że inni mogą rozpoznawać naszą wspólną, jednolitą tożsamość. I kiedy żyjemy w jedności, ludzie mogą doświadczać również miłości, czyli tej duchowej obecności samego Chrystusa, bo to przecież jest Jego miłość w nas. Kiedy modlił się Pan Jezus, Ewangelia Jana, 17 rozdział, 23 werset, On mówi: ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Innymi słowy mówiąc, jeśli chcesz, aby świat poznał, że Jezus Cię kocha, żyj w jedności z braćmi i siostrami. Jest pewien związek jednego z drugim. Niezgoda w Kościele pokazuje, że są w nim ludzie, którzy nie są poddani działaniu Ducha Świętego. Skąd o tym wiemy? Apostoł Juda powiedział w swoim liście, że są ludzie, którzy wywołują rozłamy. I nazywa tych ludzi, werset 19 listu Judy, zmysłowymi, nie mającymi ducha. To jest bardzo mocne stwierdzenie. To wypowiada Boży człowiek o ludziach siejących niezgodę aż do rozłamu, aż do rozejścia się. Jeśli prawdą jest, że ludzie, którzy rozbijają kościoły przez sianie w nich niezgody, to są ludzie nie mający ducha, a przecież wiemy, że inny fragment apostoła Pawła Nowego Testamentu mówi, że kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Więc jeśli to jest prawdą, to znaczy, że ludzie tacy potrzebują zbawienia, bo są niewierzącymi, pomimo tego, że chodzą do kościoła. Tragedia, prawda? Mówimy dzisiaj o sianiu. Ja nie jestem rolnikiem. Wszystko, co w życiu z rolnictwem miałem wspólnego, to popełniony ogródek i nie tylko pomidory w nich chciałem uprawiać. Ale zostawmy to. Przeszłość daleka, odległa. Ale wiem, że siać można nasiona, żeby coś zakorzeniło się, żeby coś wyrosło, wpierw trzeba to zasiać, a więc musi jakaś osoba przyjść z ziarnem, to ziarno trzeba posadzić, to ziarno trzeba podlać, a potem je pielęgnować i wyrośnie. Zobaczmy, że gdy taki obraz odnosimy do kościoła, to oznacza, że musi pojawić się grunt, a więc jakaś grupa ludzi, w których to ziarno zostaje posiane. A zatem, żeby coś wyrosło, musi być siewca, musi być dobry grunt dla ziarna. Ziarnem w naszym przypadku jest niezgoda. Nasiona niezgody potrzebują najpierw odpowiedniego gruntu. Zobaczmy, że jedno nasionko może sprawić, że wyrasta cały krzew, nawet drzewo może wyrosnąć z jednego nasionka. I nikt nie zakopuje najpierw wielkiego drzewa owocowego, żeby potem mieć z tego jakiś owoc. Jest dokładnie odwrotnie, prawda? Drzewo zgniłoby, gdybyśmy je wkopali w ziemię, oczekując jakiegoś plonu. Ale zobaczmy, wystarczy jedno małe nasionko i żyzny grunt i za jakiś czas mamy do czynienia z czymś o wiele większym, niż było to na początku. Diabeł nie działa tak, że od razu daje nam coś o rozmiarach plonu, ale wrzuca takie małe nasionka. Jakiś mały wytrych, jakaś mała wątpliwość, jakaś mała skaza, jakaś mała myśl. Czy na pewno Bóg powiedział? Takie pytanie padło w pierwszej księdze Mojżeszowej. Bóg wie, że jeśli zjecie z tego drzewa, poznacie dobro i zło i będziecie tacy jak On. Jest małe nasionko? No jest, mała myśl. Jest coś posiane, a jakie były z tego wnioski? Aha, czyli Bóg być może coś przed nami ukrywa. Może nie chce dla nas lepiej, może zatrzymuje coś na wyłączność dla siebie, coś, co może stałoby się większym błogosławieństwem dla nas. Dlaczego zabrania? Dlaczego zakazuje? Dlaczego nas od tego oddziela? Może nie chce dla nas lepiej. Mówiliśmy o tym na drugim kazaniu na temat siedmiu grzechów, które nienawidzi Pan. I co potem się stało? Potem był wielki z tego problem. Nagość, wstyd, grzech, upadek jednego staje się upadkiem wszystkich. Małe ziarenko, wielki upadek, wielkie zniszczenie. Tak jak w tym przysłowiu Salomona, że mała martwa mucha psuje cały olejek aptekarza. Czyż całe stworzenie nie upadło? Podobnie, drodzy, jest sianiem niezgody. Nie sieje się czegoś wielkiego, ale sieje się coś małego, żeby na gruncie ludzkich serc wyrosło kiedyś jako coś wielkiego, coś nie do przeskoczenia. Nie sieje się otwarcie nienawiści, nikt nie sieje otwarcie wrogości, bo nikt w takiej formie by tego nie przyjął, a wpływ jakiegoś siewcy by się szybko przecież zakończył. Sieje się małe nasionka, a więc ludzie sugerują jakąś opinię, kręcą jakiś komentarz, szerzą jakąś niepokojącą informację, mogą używać przy tym, wiemy dobrze, po ostatnim kazaniu, jakichś słodkich, przyjemnych słów, ale stoi za nimi jakiś zawistny duch. I Dawid opisał taką osobę w taki sposób, Psalm 55, werset 22. Gładsze niż masło są usta jego, ale wrogość jego w sercu jego. Miększe niż oliwa są słowa jego, ale to miecze obnażone. Zobaczmy, że sianie niezgody nie odbywa się w atmosferze skandalu, ale w klimacie gładkich, miękkich, powiedzielibyśmy trafnie, dobrze dobranych, ze smakiem dobranych słów. Tak rozpoczyna się sianie. Czasami niezgoda może zostać wytworzona przez prawdę, ale prawdę wypowiedzianą w niewłaściwym czasie, w niewłaściwy sposób, przez niewłaściwą osobę, czasem też do niewłaściwych osób. Pewnie pamiętamy wszyscy z lektury Bożego Słowa taki dialog pomiędzy Panem Jezusem a diabłem podczas 40 dni postu Pana Jezusa. Kiedy pojawił się diabeł, by zrobić swoje? Wiemy, że wtedy, kiedy Pan Jezus był wycieńczony, kiedy łaknął, kiedy doskwierał mu głód, kiedy był z pewnością osłabiony. Diabeł przyszedł wtedy, gdy Jezus miał autentyczne potrzeby. Wiedział, w którym czasie to trzeba zrobić. I z czym przyszedł? Z czym diabeł przyszedł do Pana Jezusa? O, odważmy się to powiedzieć. Przyszedł ze Słowem Bożym. Z prawdą. Napisane jest, powiedział. Widzimy więc, że przyszedł w niewłaściwy czas, w niewłaściwy sposób i ze słowem, jako niewłaściwa osoba. I to ciekawe, że taką myśl, kiedy zastanawiałem się nad tym, przyszła taka myśl do mnie, to ciekawe, że w Bożych rękach nawet zło staje się dobrem. W takim sensie, podkreślam, w takim sensie, że Bóg jest w stanie nawet skutki wyrządzonego zła obracać w dobro, jak w historii o biblijnym Józefie. Ale w rękach diabła dobro staje się złem. On wykręca każdą prawdę, bo taka jest jego natura. On wprawdzie nie wytrwał od początku, mówi Biblia. I często jest tak, że zasianiem niezgody być może jest też tak, że pojawia się jakieś źdźbło prawdy, ale przynosi to złe następstwa, bo stoi za tym zły, niewłaściwy duch. Przychodzi ktoś i wypowiada słowo i dzieją się złe rzeczy. Przychodzi ktoś inny, wypowiada to samo słowo i jest tego dobry owoc. Skąd to się bierze? Przykład z Biblii. Czy apostoł Paweł jest sługą Pana Jezusa? Był sługą? Tak czy nie? Był, prawda? Czy apostoł Paweł został posłany do ludzi, aby głosić im dobrą nowinę, do pogan, dobrą nowinę, nowinę o zbawieniu? Wiemy, że tak, prawda? Mam nadzieję, że tu jesteście. Na pewno. A teraz posłuchajcie, bo to jest prawda. A gdy szliśmy na modlitwę, czytam z Dziejów 16 rozdział, 16 werset. A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta, inąc za Pawłem i za nami, wołała mówiąc: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. Przepraszam. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł, znękany, zwrócił się do ducha i rzekł: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. Znamy historię dalej. Ci, którzy zarabiali na niej, na tej dziewczynie, stracili pieniądze, zamieszanie powstało i tak dalej. Zobaczmy, prawda wypowiadana w innym duchu nie przynosi dobrego owocu, ale zdruzgotanie, zniszczenie. Paweł był znękany. Dlatego napisane jest: nie każdemu duchowi wierzcie, ale badajcie duchy, czy są z Boga. Bo prawdy wypowiadane z ust ludzi często wypowiadane są w pewnym kontekście i zupełnie nie poprowadzą nas do tych samych owoców, które Bóg pragnie w naszym życiu. Są to bardzo głębokie sprawy, o których tu mówi. Nie mamy czasu się nimi zająć bardziej. Niewłaściwy człowiek, który przynosi prawdę w niewłaściwym miejscu i czasie, może zrujnować nam spokój, może odebrać nam radość i przynieść niewolę. Dlatego też powiem taką dygresję. Bądźmy ostrożni, uważajmy, kiedy słuchamy z internetu mnóstwa kazań. Nie wszystko, co wygląda dobrze, tym w rzeczywistości jest. Nie wszystko, co gładko jesteśmy w stanie wysłuchać i przyjąć, w rzeczywistości przyniesie nam oczekiwany dobry owoc. Kiedy nasienie goryczy jest schowane gdzieś głęboko w sercu człowieka, to korzenie tej goryczy wyrastają z ust, można by powiedzieć. I wtedy szukają urodzajnej ziemi. Korzenie zawsze szukają urodzaju, aby przetrwać. I dlatego mówiłem podczas jednego z kazań również o naszych uszach. To jest żyzny grunt często. Skoro do przyjmowania wieści innych potrzebne są uszy, musimy zdawać sobie sprawę, jak z nich korzystamy. Mogą stać się urodzajną ziemią dla ziarna goryczy, dla ziarna niezgody. Bo często właśnie tak się to wszystko zaczyna. Uszy chętne do słuchania. Żyzna ziemia, skora do przyjęcia ziarna. W takiej sytuacji należy wziąć to pod uwagę. Czy diabeł, chcąc zasiać coś niewłaściwego, bądź właściwego, lecz w innym duchu, może przyjść właśnie do mnie, do ciebie, by spowodować zamieszanie, by zasiać wątpliwość, by odebrać pokój, by nie było już radości, była podejrzliwość. I w ten sposób może wkrótce powstać spór Tam, gdzie jest zgoda, smutek, tam, gdzie była radość. A więc nie mówmy i nie słuchajmy, dopóki nie będziemy czegoś pewni, że jest to prawdziwe, miłe Bogu i służy zbudowaniu lub uratowaniu jakiejś osoby. Paweł w jednym z miejsc powiedział też bardzo mocne słowa. Mówi, z kimś, kto wywołuje rozłamy, a rozłam, już powiedziałem, może być wynikiem zasiania niezgody, po pierwszym i drugim ostrzeżeniu przestań mieć z takim człowiekiem cokolwiek do czynienia. Jeden z przykładów właśnie tak wprost o tym mówi. List do Tytusa cytuje 3:10. Z kimś, kto wywołuje rozłamy, cytuję, po pierwszym i drugim ostrzeżeniu w naszych Bibliach jest upomnieniu, przestań mieć z takim człowiekiem cokolwiek do czynienia, w naszym przekładzie jest unikaj tego człowieka. Co chciał tutaj powiedzieć Paweł? Chciał powiedzieć, nie brataj się z takimi ludźmi wszczynającymi rozłamy, bo to tak, jak gdybyś autoryzował swoją przychylnością ich myślenie, ich słowa, ich działania. Pewnego razu jedno z plemion, które miało odziedziczyć ziemię, błąkało się, wałęsało się to tu, to tam, jak czasem niektórzy ludzie. I słuchajcie, i oni szukali swojego dziedzictwa, chociaż Bóg im dał dziedzictwo. I co się wydarzyło? Spotkali ich pewnego lewitę. Ten lewita już był, że tak powiem, wykupiony, aby pobłogosławić w pewnym domu religię pewnego człowieka. To była taka religia pieniędzy, powiedzielibyśmy. Cytuję Księgę Sędziów. I wiecie, oni go porwali, zabrali ze sobą, sowicie wynagrodzili po to, żeby autoryzował ich religię. To była nowa religia. To był bałwochwalczy kult. I dlatego, że po raz pierwszy w historii narodu izraelskiego to plemię usankcjonowało, ukonstytuowało nowy kult, to plemię nie zostało wymienione w dziedzictwie. Kiedy czytamy późniejsze dziedzictwo i listę plemion, nie ma tam Dana. Uważajmy, czy czasem swoim postępowaniem, swoją przychylnością i otwartością nie autoryzujemy pewnych myśli, słów i działań, bo stajemy się wspólnikami grzechu. Jest to zupełnie inna postawa niż w przypadku pewnych pospolitych grzechów, gdzie człowiek sam sobie wyrządza szkodę i potrzebuje ratunku, potrzebuje wyrwania z tego problemu, w który sam, powiedzielibyśmy, wdepnął. Bóg nienawidzi siania niezgody. Słowo niezgoda w Nowym Testamencie wymienione jest tylko raz. Również powiem, że słów bliskoznacznych jest więcej. Jest to ciekawy fragment, w którym to słowo pada. Rzymian, list, 12:12-13. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie, jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokoić pożądliwości. Widzicie to słowo w swarach. Swary, czyli kłótnie. Jest tutaj użyte greckie słowo, które oznacza sianie niezgody. A więc sianie niezgody nazwane jest tutaj też uczynkami ciemności. Jeśli światło rozprasza ciemność, a tak jest, to tam, gdzie panuje niezgoda, nie ma żadnej światłości. Taki logiczny wniosek. A przecież Pan Jezus umarł na krzyżu za nas, aby nas przemienić, aby nas uświęcić, aby odwrócić od ciemności do cudownej swojej światłości. Tak jest napisane. Abyśmy byli uwolnieni z mocy diabła i zwrócili się do Boga. I byśmy byli posłani z Ewangelią do ginącego w ciemnościach świata. Prawda? Takie jest poselstwo dla nas. Każdy więc człowiek, który uważa się za chrześcijanina i ulega sianiu niezgody, bądź sam staje się siewcą takiego ziarna, zaprzecza celom, które Bóg ma dla niego. I kilka myśli. Zwróćcie uwagę, kiedy energia Kościoła, siły Kościoła skupione są na niezgodzie, na konfliktach, na braku jedności kogoś do kogoś albo jakiejś grupy do jakiejś grupy, to Kościół nie ma w sobie żadnej siły i chęci do działań. Dlaczego? Wiecie, dlaczego diabeł chce zrobić zamieszanie w takiej dziedzinie? Można się domyślać. Dlatego, że kiedy ludzie żyją wewnętrznymi konfliktami, tracą taki impet misyjny, tracą chęci do działania. I ludzie co? Jak szli do piekła, tak idą. Bogu na tym nie zależy. Dlatego to diabeł zachęca świętych do życia w waśniach, w niezgodzie, aż do rozłamu, jeśli to tylko możliwe. Patrz, list do Koryntian, 3 rozdział. Im mniej ludzi zjednoczonych w dziele Ewangelii, tym bardziej zaciera ręce ten Boży przeciwnik. U Koryntian było to, rzeczywiście przekładało się na to, o czym mówię. Ponieważ kiedy Paweł pisze do Tesalniczan, a ci byli w Macedonii, to jest powiedziane o nich, że ich świadectwo rozkrzewiło się tak bardzo, że dotarło aż do Achai. A przecież stolicą Achai był Korynt. Czymże Koryntianie sobie zaszkodzili, że ich imię tak się nie rozsławiło aż po Macedonię? Patrz, 1 list do Koryntian, 3 rozdział. Jest to pewna prawidłowość. Nawet dwie osoby, które żyją w niezgodzie, a wcześniej uchodziły za wytrwałe ewangelistki, należało napomnieć, przywrócić do społeczności, do realizowania Bożych celów. Dlatego Paweł w liście do Filipian prosił kogoś o pomoc i upominał Ewodię i Syntychę. Ktoś powiedział takie słowa: mamy płonąć dla Boga, a nie ginąć od ognia zapalonego przez siebie nawzajem. Stary Testament mówi o dwóch ludziach, którzy zapalili ogień. Zniecili ogień w miejscu świętym, ogień, którego nie nakazał Pan. Synowie Arona, Nadab i Abichu, wzięli kadzielnicę, każdy swoją, włożyli w nie ogień, nasypali na kadzidła i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. 3 Mojżeszowa, 10 rozdział. Ten ogień nie był święty, lecz go zapalono w imię świętości. Takim obcym ogniem dzisiaj może być zarówno obca nauka, fałszywa Ewangelia, ale też fałszywe oskarżenia, fałszywe świadectwa, sianie niezgody w Kościele. To wszystko jest obce Bogu. To jest obcy ogień. Bóg chce, aby Kościół był pełen ognia, ale ognia Ducha Bożego, tak? To nas koncentruje wtedy na Zbawicielu. Bóg chce, aby Kościół był takim szpitalem polowym dla ginącego świata. Abyśmy tu przynosili ofiary, ofiary tego świata, ofiary działań diabła, ale czasem Kościół staje się takim szpitalem zborowym, a nie polowym. Nie na pierwszej linii frontu, ale dla członków Kościoła. Kościół, który dociera do zranionych, zgubionych ludzi, automatycznie przestaje się zajmować sobą. Nie ma na to czasu. Ale jeżeli pozwalamy, żeby zostało coś zasiane, to wiecie, jakaś prawidłowość. To są pewne zasady ponadczasowe, o których mówię. Historia o pszenicy i konkolu. Co tam się stało? Nieprzyjaciel, ktoś nieprzychylny, nieprzyjazny przyszedł i co zrobił? Zasiał. Ile razy trzeba zasiać, żeby wyrosło? Wystarczy raz, a dobrze. Więc zasiał raz, a dobrze. I co robili uczniowie? Zajmowali się misją, wyznaczali sobie nowe cele, poszerzali mapę swojego działania, zastanawiali się, gdzie tym razem pójdą z Jezusem, jakie wielkie rzeczy wydarzą się? Nie. Zastanawiali się nad tym, jak to wszystko powyrywać, jedno od drugiego porozdzielać. Właśnie taka jest prawidłowość. Kiedy nieprzyjaciel przychodzi i zasieje, ludzie zajmują się właśnie tym. Kiedy pierwszy Kościół doświadczał największych błogosławieństw i przyrostu liczebnego, mamy to napisane, że u tych wierzących była jedna dusza, jedno serce. A więc zobaczmy, że jest ogromna moc w jedności i potężna destrukcja w podziale. A teraz trochę o źródle niezgody. Skąd się to w ogóle bierze? Może znajdziemy więcej źródeł? O dwóch tylko powiem. Pierwsza sprawa, charakter, czyli nasze serce. Ludzki, kłótliwy charakter jest źródłem niezgody. Salomon powiada, człowiek skłonny do gniewu wszczyna zwadę. Apostoł Jakub z kolei mówi w swoim liście, gdzie jest kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. A więc zobaczmy, kłótliwość bierze się z cech charakteru. Są ludzie, którzy po prostu mają taką skłonność do kłótliwości, do wrzucania ciągle gdzieś swoich 5 groszy. I nie wytrzymują bez komentarza, bez riposty, nierzadko ciętej. I takie osoby potrzebują zmiany serca. Potrzebujemy zmienić się w swoim sercu, odnowić swoje serce, gdy to ma miejsce. Być może też wyzwolić z pewnej złej skłonności, hołubionej. Drugie źródło niezgody to jest wtedy, gdy Kościół skupia się na rzeczach niewłaściwych, mało istotnych, zamiast na głównym celu, dla jakiego w ogóle istnieje. A po co istnieje Kościół? Siedzimy tu wszyscy, jesteśmy tu razem. Po co? Cel Kościoła to indywidualnie również nasz cel. Cel ludzi, którzy są częścią Kościoła, tak? Niedawno zakończyliśmy na spotkaniach dla braci taki temat filarów Kościoła. Tymi filarami były nauka apostolska, wspólnota, łamanie chleba, modlitwa, wzajemna troska, uwielbienie Boga, pielęgnowanie duchowych więzi w rodzinie i dzielenie się Ewangelią z ginącymi ludźmi. A więc mamy w Kościele poznawać Boże Słowo. Ono ma moc przemieniać nasze życie na podobieństwo Chrystusa. Mamy uwielbiać Boga w Kościele. Jest to cel. Powołał, stworzył nas, abyśmy się przyczynili do uwielbienia chwały Jego. List do Efezjan tak mówi. Mamy, będąc częścią Kościoła, pielęgnować więzi między sobą. Właściwe więzi. Potem wszyscy poznają, żeście moi, mówi Pan Jezus. Mamy także ratować ludzi, dzielić się Ewangelią. Ewangelia jest nam powierzona. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Zobaczcie, to są te główne cele, filary, ale główne cele Kościoła. I kiedy Kościół skupia się na rzeczach nieistotnych, wówczas traci te cele. Przestaje je realizować, nie zajmuje się tym. Apostoł Paweł w liście do Tytusa napisał, 3:9, przeczytam to przekład Biblii Tysiąclecia. Unikaj natomiast głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni o prawo mojżeszowe, są bowiem bezużyteczne i puste. A w liście do Tymoteusza Paweł mówi, że to słuchaczy przywodzi do zguby. A do Koryntian powiada, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Ludzie w tym świecie zadają takie pytania. Posłuchajcie, jakie jest znaczenie życia? Jaki jest cel w moim życiu? Jakie jest moje przeznaczenie? Czy coś jest więcej po śmierci? Dokąd zmierzam? Czy jest ktoś, kto mnie kocha? Czy jest ktoś, kto może mi przebaczyć? W ten czy inny sposób ludzie wyrażają swoim życiem albo wprost słowami takie pytania. A jakie są czasem pytania i dociekania ludzi w Kościele? Posłuchajcie tej listy. Takie świeże na czasie najpierw. Czy choinka to grzech? Czy lepiej jest grać w Kościele bez nagłośnienia czy z nagłośnieniem? Czy można wznosić toast, czy nie można? A lampka wina, czy już czyni mnie pijakiem, czy jeszcze nie? Czy można klaskać w Kościele, czy nie można? Wznosić ręce, czy nie wznosić? Obchodzić urodziny, czy nie obchodzić? A mogę zatańczyć na weselu, czy jestem już przestępcą prawa? Czy na wieczerzy pić sok, a może wino? Czy łamać się opłatkiem, czy nie łamać, gdy ktoś go przynosi? Czy nakrywać głowę, czy jej nie nakrywać? A może można zaświecić świeczkę komuś na grobie, czy absolutnie nie można? Zobaczcie, tych tematów jest całe mnóstwo. Czy można iść do kina, do teatru, czy nie można? I oczywiście jest miejsce i czas, by się nad takimi sprawami pochylić. Nie chcę powiedzieć, że to w ogóle nie ma znaczenia, nic, a nic. Ale o to nie można toczyć sporów. Bo można tak siać, że można ciągle tylko zajmować się tym. Przecież apostoł Paweł mówi, wszystko mi wolno, a więc tak postawiona rzecz wyklucza jakiekolwiek pytanie, które zaczyna się od słów, czy mogę. No wszystko mi wolno, tak? Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Wszystko mi wolno, lecz pod pozorem wolności nie będę pobłażał ciału. Wszystko mi wolno, lecz nie wszystko dla mnie budujące. Wszystko mi wolno, lecz nie wszystko dla mnie pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja będę szukał dobra swojego brata. Tak mówi Paweł? I tyle. Te ograniczenia wolności wyznaczone są w naszym sercu, bo słowo ma być zapisane w sercu naszym, a nie na tabliczkach kamiennych. To nie jakiś regulamin na życie. Jeśli będziemy poruszali się w tej przestrzeni, jaką dał nam Chrystus, to będziemy wolni. Będziemy szczęśliwi, bez jakichś oskarżeń w swoim sumieniu albo potencjalnych ludzi, którzy gdzieś nas widzą. To są właśnie ludzkie nauki, przepisy, jakieś zwaśnienia, niekończące się spory. Ludzie tym żyją w kościołach, a inni giną. Kiedy roztrząsamy takie rzeczy w sfarach, potyczkach słownych, to innych przywodzi do zguby. I zamiast ludzie znaleźć pytanie na podstawowe sprawy dotyczące życia, to muszą iść do psychologów, do lekarzy, by tam szukać jakiegoś załagodzenia swojego bólu. Czasem bólu, który sami sobie fundują, albo może ich rodzice, bądź ktoś inny. Kościół ma odpowiedź na to, jak żyć. Ja wierzę, że jest to Chrystus i nic więcej. On powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. Powiedział, ja jestem zmartwychwstanie i życie. Ja jestem chlebem życia. Ja jestem światłością świata. Kto chodzi za mną, nie będzie chodził w ciemności. Ja jestem drzwiami dla owiec. Kto wejdzie i wyjdzie, co znajdzie? Pastwisko. A więc lepszego miejsca nie ma dla owcy. Ja jestem wodą życia. Kto tej wody pragnie i napije się, nie będzie więcej pragnąć. Ja jestem krzewem winnym. Co chciał powiedzieć Jezus? Ze mną będziecie wydawać dobre owoce. Wasze życie będzie obfitowało w to, co ma wartość u Boga, wieczną wartość. Czy znamy takiego Jezusa? Jakże to dalekie jest od takich płytkich dociekań, które czasem gdzieniegdzie się wydobywają z ust ludzi. Takiego Jezusa mamy zanieść ludziom. I szczególnie w takim okresie, jak się zbliża, gdzie ludzie są skłonni może bardziej do jakichś głębszych refleksji nad Jego narodzinami. I może coś na koniec, coś takiego pozytywnego. Otwórzmy Psalm 133. To są tylko trzy wersety. I też nie chcę przeanalizować głębiej tego psalmu, bo można. Coś o przeciwieństwie niezgody. Coś zachęcającego. Pieśń pielgrzymek. Pieśń Dawidowa. O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Arona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. A jak dobrze jest i jak miło jest, kiedy bracia w zgodzie mieszkają, trzeba powiedzieć również i siostry. Zgoda w tym psalmie jest obrazem Bożego błogosławieństwa. Tam widzimy, że Pan jest zsyła, nie gdzie ludzie sobie tego życzą, bo można mieć już dość pewnych rzeczy, tematów, ale zsyła tam, gdzie jest zgoda. Zgoda jest cennym olejkiem, co obrazowo mówiąc wskazuje nam, że ludzie, Boży ludzie są namaszczeni, powołani do życia w zgodzie pośród braci. I dodam sióstr. Zgoda jest jak rosa, tak? To był pewien obraz przez od błogosławieństwa Izaaka, to był pewien obraz dla Izraela. Taka metafora Bożej obecności, takiego duchowego orzeźwienia, życia w radości z Panem. Będę dla Izraela jak życiodajna rosa, czytamy w Księdze Ozeasza. Mówi Pan. I spójrzmy, jak miło i dobrze jest przychodzić do kościoła, kiedy jest zgoda, kiedy jest tam jedność. Jeszcze dobrze nie skończyli pierwsi chrześcijanie modlitwy, a już otrzymali odpowiedź od Boga. napełnieni zostali odwagą do głoszenia Ewangelii, ponieważ dla Boga cele, jakie wyznaczył Kościołowi, są najważniejsze. Odpowiada na nie od strzału. Gdy Kościół żył w jedności, to po pierwszym kazaniu, o ile się powiększył ludzi? Ja bym tak chciał. 3000. Mielibyśmy dopiero nie lada problem, co zrobić z taką grupą. I przydawał dalej. Jeśli chcemy doświadczać podobnego błogosławieństwa, jakie miał Kościół, musimy dbać o zgodę. Dbać o jedność. Najpierw w naszych domach, potem w naszym zborze. I to musi zaczynać się od każdego z osobna. Nie ja powiem tobie, tak jak ja dzisiaj wam, ale każdy z nas, ja pierwszy, ty pierwszy, drugi, trzeci, każdy musi za tym pójść. Gdyby Koryntianie dbali o tą jedność, gdyby pielęgnowali więzi, a nie dzielili się na takie wewnątrzzborowe klany, to mógłby każdy wejść na ich nabożeństwo i od razu doświadczyłby Bożej obecności. Nie wiedziałby w ogóle, co się dzieje, ale wiedziałby, prawdziwie Bóg jest pośród nich. Tak mówi do nich apostoł Paweł. Ale kiedy ludzie przychodzili, to widzieli jakiś bałagan. Nie daj Boże, jak przyszli na wieczerzę pańską. Ło, to się działo. Oni byli, powiem brutalnie, nażarci i opici. Takie słowa padają tam w negatywnym sensie. Ale takie nabożeństwa, w którym ludzie dochodzą do przekonania, Pan prawdziwie jest pośród nich, biorą się z jedności z Bogiem, z jedności ze sobą nawzajem. Ta jedność została nazwana jednością ducha. Ja i Ojciec jedno jesteśmy, powiedział Pan Jezus, i zostaliśmy zaproszeni do tej jedności. My się nie musimy dogadywać i szukać jakiejś platformy powiązania ze sobą, ale jesteśmy zaproszeni do jedności, jaką ma Ojciec, Syn i Duch Święty. Gdzie nie ma jedności, to jest jak wyrwa w murze, jak dziura w płocie. Nie dość, że jest to miejsce dla diabła, żeby sobie wchodził i wychodził, kiedy chce, to w tym miejscu jeszcze zatrzymuje się Boże błogosławieństwo. A Pan chce, aby Kościół go doświadczał. Idąc jeszcze dalej. Boże pragnienie odwieczne było dla ludzi Bożych takie. Ja wiem, jakie mam myśli o was. Nie o niedoli, ale o pokoju, aby zgotować wam przyszłość natchnąć nadzieją. Brakowało wśród ludzi zawsze jednego. Otwarcia serc. Paweł wołał, rozszerzcie serca. Dlaczego człowiek ma rozszerzyć serce? Mamy wąskie serce. Zawężamy nasze serce do ludzi, których do siebie dopuszczamy. To nie jest Kościół. Tak można, będąc w jakimś jednym klanie, w drugim klanie, w trzecim klanie. Kościoły miały takie klany swoje, takich wzajemnych adoracji. To nie tak ma być w Kościele. Rozszerzcie serca, aby ludzie mogli poznać działanie Chrystusa w Kościele. Bóg powołał nas do zwycięstwa i to jest w relacji z Nim. On wie, jakie myśli ma o nas. Bóg na zjednoczony Kościół zsyła swoje życie. Ja tu czytam życie wieczne. To nic chwilowego, to jest przyszłość, to jest nadzieja. To jest to, że inni przychodzą i doświadczają zbawienia, doświadczają życia wiecznego. Bóg zawsze nienawidził niezgody, ponieważ zawsze to powstrzymywało Boga od wylewania błogosławieństwa na Bożych ludzi. W jedności jest wielkie świadectwo. Świat pozna, żeście moi, że ty i ja jesteśmy Jego. Świat pozna, że Ty mnie, Ojcze, posłałeś. Tak modlił się Jezus w ogrodzie. Jeszcze jedna rzecz. W Kościele nie ma opozycji i nie ma koalicji. To jest w Sejmie, ale to nie jest w Kościół. Dla Kościoła opozycją jest diabeł i jego słudzy. Wszyscy jesteśmy koalicją Boga przeciwko siłom ciemności. To jest Kościół. Jeśli królestwo samo w sobie jest rozdwojone, nie ostoi się, powiedział Pan Jezus. Nie z krwią i ciałem mamy walczyć, nie ze sobą, nie z ludźmi, ale z Bożym przeciwnikiem. I dość się wykrwawimy w tej walce, żeby jeszcze już nie mieć sił na jakieś inne potyczki. I zbliżając się, drodzy, już do końca, chcę pozostawić nam pewien bardzo wymowny przykład. O, do mnie przemówił mocno. przyrodę. Lubiliście w szkole przyrodę? A ktoś może jeszcze chodzi do szkoły i lubi przyrodę? Zależy od nauczyciela pewnie. Nie pamiętam swojego, ale przyroda jest fajna. Im człowiek starszy, tym bardziej woli uciekać na łono przyrody. Posłuchajmy tego. Gdy zbliża się zima, czasem można obserwować taki odlatujący klucz ptaków, dzikich gęsi do ciepłych krajów, tak? One odlatują w kształcie takiej litery V. Dlaczego lecą w takiej formacji? Naukowcy odkryli to i okazuje się, że pojedyncze uderzenia skrzydeł ptaków, które lecą z przodu, tworzą taką osłonę powietrzną, coś w rodzaju takiego aerodynamicznego parasola, dzięki któremu w tym kluczu, w tym stadzie te ptaki razem i te kolejne z tego korzystają i te ptaki razem mogą dolecieć o ponad 70% dalej, niż gdyby to robiły lecąc każdy na własną rękę. Sama natura uczy nas czegoś. Uczy nas tego, że chrześcijanie, którzy podzielają wspólny kierunek, którzy są zjednoczoną społecznością, mogą dostać się na miejsce, które daje im Bóg dużo szybciej i łatwiej, ponieważ podróżują, mówiąc obrazowo, na wzajemnych podmuchach swoich skrzydeł. Kiedy jedna gęś wypada z takiej formacji V, czuje nagle większy opór powietrza i szybko próbuje wrócić na to swoje puste miejsce, by móc korzystać z podmuchu skrzydeł innych gęsi i tych, które zazwyczaj lecą gdzieś tam z przodu. Tak sobie pomyślałem, słysząc o tym przykładzie, że diabeł nie lubi pojedynczych chrześcijan, takich niezrzeszonych chrześcijan. Przepraszam, diabeł lubi takich pojedynczych, niezrzeszonych chrześcijan. Dlaczego? Dlatego, że są takimi wolnymi elektronami, które mają większy opór i działają wolniej. Wszystko dzieje się wolniej. Kiedy przodująca gęś się zmęczy, to nieuchronnie przychodzi, wtedy przechodzi w tym kluczu na inną pozycję. Przecież my to znamy, jeśli ktoś wyścigi kolarskie widzi i ucieczkę. Ten pierwszy zjeżdża i tak się wymieniają. Ale to świat natury uczy czegoś. A więc taka osoba idzie w kluczu na taką pozycję, która pozwala wziąć oddech, zregenerować w locie siły. Przekładając to na Kościół, starsi, liderzy, diakoni, ludzie zaangażowani, wcześniej czy później odczują zmęczenie. Wszyscy pracujący jednak mają trzymać tempo, tak? Sama natura czegoś nas uczy. Co w takim przypadku? Gdy gęsi lecą, to coś jeszcze robią. Nie zawsze mamy okazję to widzieć w pełnym takim tego słowa znaczeniu, ale gdy gęsi w tym kluczu V lecą, to często gęgają. Wiecie, dlaczego te gęsi w locie gęgają? Naukowcy odkryli, że to gęganie gęsi w locie jest po to, aby te gęsi, które lecą z przodu, były zachęcone do trzymania równego tempa. To pewnie chodzi o tę skalę dźwięku, która cały czas jest taka sama. Prosta z tego analogia. To, jak gęgasz z tyłu, mówiąc obrazowo, ma wpływ na to, jak inni ludzie pracujący, pasterze, ewangeliści, diakoni, misjonarze, wszyscy pracujący, jak trzymają tempo. Czasem można tak gęgać, że uszy puchną, że się od nich ciewa wszystkiego. Wtedy ma się ochotę zrobić takiego nura i odbić od tego klucza. To niekoniecznie może dotyczyć liderów czy starszych pastorów. Ale w ogóle, gdy coś robisz w zborze, poświęcasz czas, poświęcasz swoje siły, może nawet środki, a nikt o tym nie wie. I słyszysz gęganie. Po co to? A dla kogo to? A czemu to? A można inaczej? A nie tak, a nie teraz, a nie z tym, a nie z tamtym. Takie gęganie słyszała pewnego razu kobieta, która wylała olejek drogocenny na nogi Jezusa. I co? Co usłyszała? Cóż to za strata? Można było zrobić taką akcję charytatywną za te pieniądze. Wesprzeć ubogich. Wszyscy mieli plan na spożytkowanie lepiej jej poświęcenia. A Pan Jezus? Pan Jezus mówi tak. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ta Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Więc przypominam również to i dzisiaj, co ona uczyniła. To, jak gęgamy, ma wpływ na to, czego doświadczamy w Kościele. Pismo mówi, że kiedy pracujący wzdychają, to wszystkim w Kościele wychodzi to na szkodę. A więc zadałem sobie pytanie, bo czasem siedzę z tyłu, tak? Może nie dosłownie o bożeństwach, ale nie wszystko tu się dzieje moimi rękami. Więc ja sobie zadałem pytanie i je zadaję wam. Czy gęgam tak, że innym chce się lecieć dalej i chce im się lecieć dłużej? I jeszcze jedna rzecz o tym kluczu gęsi. Co się dzieje, gdy jedna z tych gęsi lecąca w tym kluczu zachoruje albo zostaje postrzelona przez myśliwego, jest ranna? Wtedy dwie gęsi odbijają z nią od tego klucza i są z nią tak długo, aż wyzdrowieje, albo tak długo, aż umrze. Niezwykłe, prawda? A my mówimy o kimś, że jest głupi jak gęś. Gęsi nie są głupie. Gdy ręce Mojżesza były już bardzo słabe i nie mógł trzymać ich wzniesionych w modlitwie do Boga, aby Izrael zwyciężał, to Hur i Aaron, dwa jego bracia, podtrzymywali mu te ręce, odbili, też nie walczyli, ale byli z nim, aby go podtrzymać. Bo wiedzieli, że nie dość, że pomagają jemu, to pomagają sobie. Bo wiesz, że jest napisane, rozdawaj swój chleb, a po wielu dniach wróci do ciebie. Ten chleb to niekoniecznie jest dosłownie bochenek. To jest nasze poświęcenie, to jest nasz czas, to są nasze pieniądze czasami. Gdzie dwóch albo trzech, tam ja jestem pośród nich. Pan Jezus dotrzymuje nam kroku. Ciągle. Pomyślałem, czy do takiego kościoła garnęliby się ludzie. Z pewnością tak. Tęskniliby za takim miejscem. A więc ważne jest to pytanie, w cudzysłowie, czy jestem gęsią, która jest w stanie odbić od wygodnego klucza, by być z kimś, aż wyzdrowieje, aż będzie u Pana. Też taka istnieje możliwość. Gdyby ludzie wiedzieli, że w chwilach trudnych, nie tylko łatwych, jesteśmy w stanie z nimi być do końca, podejrzewam, że nie byłoby tu miejsc i żadna sala by nie pomieściła ludzi. Tak świat funkcjonuje, że brakuje. Brakuje tego, kiedy przychodzą trudności. Nawet gęsi rozumieją, że te rzeczy działają. Więc jakim wierzącym jestem? Jesteś. Czy sprzyjasz jedności, przynosisz pokój, czy wzniecasz, siejesz niezgodę? Jakie ziarno przychodzi z tobą do kościoła? A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Łatwiej jest burzyć, niż budować. Wiem, że wiecie, że to jest prawda. Łatwiej jest burzyć, niż budować. Jak ktoś nie buduje, to łatwiej mu do czegoś kopnąć, coś zrujnować. Gdy jestem zaangażowany w budowanie, to trudniej jest mi niszczyć to, co ode mnie wymagało takiego wysiłku, co mnie kosztowało, prawda? Bo wiem, co to znaczy przyłożyć rękę do pługa, do czegoś, co było jakąś kosztem, jakąś ceną dla mnie, znam wartość. Prosta sprawa. Jeśli nie chcesz burzyć, buduj. To zabezpieczy cię najlepiej przed sianiem ziarna niezgody. Lepiej niż cokolwiek innego. Lecz kiedy nie przykładam ręki do czegoś, to z wielką łatwością, niepostrzeżenie mogę stać się dobrą, żyzną ziemią na złe ziarno. Co po zburzeniu pozostaje? Sterta śmieci i gruzu. Czasem niestety są ludzie, którzy zapisali się w historii zboru w taki sposób. Kiedy wspominasz ich, na pewno mieli jakieś dobre strony. Ale wiecie, to wszystko jest zasłonięte stertą gruzu i śmieci. To zostawili po sobie. Budowanie ciała Chrystusa wymaga prawdziwej miłości. I miłość do ludzi bierze się przecież z miłości Boga. I myślę, że jest ciężko nam kochać ludzi, jeżeli nie kochamy Boga. Bo nasza miłość do ludzi jest taka wprost proporcjonalna do miłości do Boga. Tak mówi apostoł Jan w swoim pierwszym liście. Nikt nie może powiedzieć, że kocha Boga, a nienawidzi brata swego. Wtedy kłamcą jest, mówi apostoł Jan. A więc kochajmy Boga. Gdy kochamy Boga, nie jest nam ciężko i nie potrzebujemy ogromnego wysiłku, by kochać innych ludzi. I tą myślą właśnie chciałbym zakończyć. Abyśmy skupiali się na tym, co rzeczywiście przynosi korzyść temu ginącemu światu. To jest miłość wzajemna i jedność. Po tym świat pozna. Po tym poznają, żeście moi. Gdy miłość i jedność mamy. Zakończyliśmy cykl 7 kazań na temat grzechu. Czy możemy powiedzieć teraz, że wiemy o grzechu dużo więcej? Ja tak. I pewnie powiemy tak. A czy możemy powiedzieć, że brzydzimy się grzechem bardziej i nienawidzimy go bardziej? Bo mówiliśmy o grzechach, których Bóg nienawidzi w szczególny sposób, które są obrzydliwością dla Niego. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się Twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. 1 Mojżeszowa, 4 rozdział, 6-7 werset. Chciałbym tak zakończyć. Jeśli odczuwasz nadmiar tematu, jeśli czujesz się przygnieciony tematem grzechu, a może nawet się trochę gniewasz z tego powodu, to przynajmniej zrób coś z tą wiedzą. Zróbmy coś praktycznego, coś, co przyniesie nam wszystkim, mi i Tobie, więcej błogosławieństwa. Bo więcej błogosławieństwa to więcej Bożej chwały, to więcej radości, to więcej Bożego pokoju w Kościele, a kiedy to jest i tam Pan zsyła błogosławieństwo, to i więcej ludzi zbawionych, bo tam jest życie wieczne, tam jest ten zdrój wody życia. Chciejmy być takim zborem ludzi, którzy nienawidzą zła, ludzi, którzy kochają kochać i ludzi, którzy ponad wszystko, bo jest powiedziane, niech w sercach waszych rządzi pokój Chrystusowy, więc chciejmy być ludźmi, którzy ponad wszystko cenią sobie pokój, zgodę, jedność.